Na program zaprasza Polimex Mostostal S.A. Mecenas kultury i sportu.
Realizator Krzysztof Łupkowski,
Michał Michalski,
Mateusz Ciulak
i Andrzej Materski. Witają Państwa w Radio Sport. Oh yeah!
Zaczynamy od bardzo dobrego rezultatu reprezentantki klubu AZS AWF Biała Podlaska w akademickich mistrzostwach. Bardzo proszę, Michała.
Katarzyna Ostapska, akademicką mistrzynią świata. Podczas rozgrywanych w Taichung City akademickich mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów 22-letnia sztangistka AZS AWF Biała Podlaska triumfowała w kategorii 63 kg. Ostapska osiągnęła w dwuboju wynik 186 kg, 82 kg w rwaniu i 104 kg w podrzucie, co dało jej 232,1 punkta. Ostapska wyprzedziła Su Chia Yen z Tajwanu 179 kg i Nao Akiyama z Japonii 178 kg. Teraz informacja rugby. Zespół Oldboyu w sekcji rugby Pogoni Siedlce, grający pod nazwą WFS Siedlce Veterans, zagrał w międzynarodowym turnieju w Lublinie, zorganizowanym z okazji 35-lecia założenia sekcji w klubie Budowlani. Siedlczanie najpierw przegrali 0-26 z Credo 63 Odessa, następnie zwyciężyli 7-5 ROC Lublin i na koniec ulegli 0-19 Sokołowi Lwów. Ostatecznie turniej wygrał Sokół Lwów przed ROC Lublin, Credo 63 Odessa, a Siedlczanie zajęli czwarte miejsce.
Teraz pierwsza rozmowa w dzisiejszym programie, a gościem pierwszym w naszej audycji jest trener piłkarzy Orląt Radzyń, pan Rafał Wójcik. Serdecznie witam, panie trenerze.
Dobry wieczór wszystkim.
Dobry wieczór. No, od zakończenia rozgrywek upłynęło już trochę czasu. Zakończenie rozgrywek trzeciej lidze lubelsko-podkarpackiej. Rezultaty znamy. No, niestety zespół Orląt Radzyń spada z trzeciej ligi. Ale ja do pana mam takie pytanie. Już z pewnego dystansu. Jak pan ocenia sezon w wykonaniu Radzynian? Wiadomo, że pan prowadził zespół w drugiej rundzie, więc siłą rzeczy do pierwszej rundy niewiele może się pan odnieść. No ale bardzo proszę, może przez pryzmat tej drugiej rundy ocenić występy radzyńskich Orląt.
To znaczy, może powiem tak. Na pewno ja wiem, że prowadziłem zespół tylko w drugiej rundzie, natomiast w momencie jakby podpisywania umowy z działaczami czy związania się z Radzyniem brałem też to, co jest jakby
zastane,
tą zdobycz punktową, która była, czyli te 5 punktów też brałem jakby tą odpowiedzialność na siebie, że się uda mimo wszystko, mimo tego, że mamy tylko 5 punktów, że damy radę się utrzymać. Nie udało się utrzymać. Oczywiście cały czas do końca wierzyłem jakby w możliwość utrzymania. Z różnych względów, bo wiem, że tam później jakieś problemy miały inne zespoły, gdzie jakieś typu licencje i tak dalej. Myślałem, że nawet zajmują gdzieś tam to trzecie od końca miejsce uda się. No, nie udało się. Myśleliśmy o tym oczywiście wcześniej. Zabezpieczyliśmy się, podpisując umowy z większością zawodników na półtora roku w momencie mojego przyjścia, czyli ci zawodnicy jeszcze mają teraz rok czasu na to, żeby udowodnić to, że zasługują na grę w trzeciej lidze, czyli grając na poziomie czwartej ligi, no jesteśmy poniekąd skazani na awans do tej wyższej klasy rozgrywkowej. Oceniając cały ten sezon, mówię, no początek gdzieś tam był na pewno obiecujący, bo ten remis na Łęcznej, gdzie mogliśmy się pokusić o zwycięstwo. Oczywiście brakowało tutaj zwycięstw u siebie przede wszystkim, zdobyczy punktowych, bramek strzelanych, czyli przyciągnięcia jakby większej liczby kibiców na stadion w Radzyniu. Teraz na pewno, będąc mądrzejszym po tym wszystkim, będąc jakby również zespół, też na pewno wyciąga w jakiś sposób wnioski, bo to też jest jakiś taki organizm, ja to tak traktuję, oni też będą silniejsi na pewno i uważam, że po prostu teraz no popatrzymy na pewno o ten awans do trzeciej ligi jak najszybszy i na pewno w tej trzeciej lidze później będziemy silniejszym, bardziej dojrzałym i świadomym zespołem. Teraz na pewno brakowało jakichś tam elementów, na pewno bym powiedział tutaj psychicznych, typu większa odpowiedzialność u siebie, większy komfort, że tak powiem, no jednak ciążyła ta presja w wyniku u siebie i to jakby ja tak uważam, że zaważyło, bo na tych wyjazdach naprawdę prezentowaliśmy się dobrze nawet w grze u lidera, czyli zespół, który awansował Spartaku Soszara Woli, naprawdę wstydu tam Radzeniowi nie przenosiliśmy, natomiast uważam, że w jakiś sposób wstyd przenosiliśmy u siebie tymi meczami, no nie można się utrzymać w momencie, gdy zdobywamy tylko dwie bramki i nie wygrywamy meczu przez całą rundę, no to tutaj nad tym będę pracował, na pewno teraz tą rundę zmienię troszeczkę, że tak powiem, podejście do treningów, do meczów nawet sparingowych, zupełnie to inaczej będzie wyglądało, mam swoje oczywiście przemyślenia. To był, mówię, jakiś tam początek w innym zupełnie środowisku. Dla mnie też jest jako młodego, raczkującego, można powiedzieć, dopiero szkoleniowca, jest to jakieś ogromne, od razu mogę podkreślić, doświadczenie. I teraz powoli gdzieś tam też się ustabilizowałem jako trener. Drużyna też, mam nadzieję, że będzie stabilna, do tego dobierzemy jeszcze ludzi mentalnie przygotowanych do tego, żeby w tych meczach u siebie nikomu no, nie zadrżała noga, powiedzmy, bo sytuacje były, nie udało się ich wykorzystać, natomiast teraz mówię, to się troszeczkę tutaj zmieni, inaczej do tego podejdę i być może nawet, nie wiem, oczywiście żałujemy wszyscy, że spadliśmy, ale po części też trzeba, mówię, jestem takim typem człowieka, że też w takich negatywnych rzeczach typu spadek upatruje też jakiś pozytywów. Pozytyw jest taki, że na pewno tutaj gdzieś zeszliśmy na jakiś bardzo niski poziom, teraz musimy się odbić do góry. Mam nadzieję, że to będzie taka trampolina do dalszych, że tak powiem, sukcesów.
Pamiętaj, że o tej trampolinie, że za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze wróćmy do rozgrywki trzeciej ligi. No, to co pan powiedział, graliście słabo na własnym boisku. Czy ta presja, to naprawdę był taki czynnik, że paraliżował zachowania zawodników, bo na wyjazdach radziliście sobie naprawdę fajnie, no parę nieoczekiwanych wygranych, wyrównane spotkania, a u siebie było zdecydowanie gorzej. Czy wszystko zwali pan na presję?
Nie, oczywiście każdy wynik jako trener biorę w całości na siebie. Nie chcę tutaj w żaden sposób, nie pozwolę, żeby ktokolwiek obarczał moich podopiecznych. Też popełniałem, mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że były gdzieś tam błędy takie czy takie, natomiast z perspektywy czasu mogę jedno powiedzieć, ja bym nic nie zmienił, nie wiem, w ustawieniach z tymi dużymi, ponieważ na tyle, na ile to miałem wszystko zorganizowane tam w klubie Radzeń, naprawdę jeśli chodzi o przygotowanie merytoryczne pod przeciwnika, płyty oglądaliśmy, rozmawialiśmy, były analizy i naprawdę to było wszystko odbierane. Ja zdawałem sobie sprawę, że potencjał nasz nie jest aż tak duży, że skoncentrujemy się tylko i wyłącznie na swojej grze. Musieliśmy gdzieś tam podporządkować pewne elementy pod elementy gorsze lub lepsze przeciwnika, czyli no najlepszy przykład jest no teraz w tej chwili mistrzostw świata, gdzie wiadomo, że Niemcy nie jest jakąś wielką ekipą, ale oni potrafią zneutralizować maksymalnie atuty przeciwnika. przeciwnika i jednocześnie gra swoje. Panie dlatego my staraliśmy się na pewno w trzeciej lidze, przynajmniej na wyjazdach, to nam się udawało. Natomiast w meczach u siebie, no, gdzie musieliśmy tą grę prowadzić, gdzie przeciwnik, nawet no mówię, no, czy Siarka, Tarnobrzeg, czy zespoły naprawdę o dużo większym potencjale koncentrowały się praktycznie na defensywie. Ja byłem z gry naprawdę zadowolony. Prowadziliśmy tą grę, nikt się tam nie bał kopnąć tej piłki celnie do przeciwnika. Oczywiście wiele do życzenia postawiła skuteczność przede wszystkim, bo tutaj no, tych bramek nie za dużo trzeba. Natomiast sytuacji, jakie mieliśmy, to było dużo.
No było, to znaliśmy z relacji. Panie trenerze, jest spadek i z tych słów, które pan przed chwilą powiedział, wynika, że dla klubu Orlęta Radzyń następny sezon to zdecydowanie powrót do trzeciej ligi.
No tak, oczywiście potwierdzam te słowa. Tutaj chyba nikt nie może myśleć inaczej. Na pewno ja nie pozwolę, żeby ktokolwiek w Radzyniu myślał, że przyjdzie w tej chwili lub będzie, lub zostanie w tym zespole tylko po to, żeby sobie gdzieś tam grać sobie amuzą, ja to tak nazywam. Po prostu jedynym naszym celem w tym momencie jest powrót na swoje miejsce. Uważam, że nie byliśmy gorszą ekipą od kilku, co najmniej kilku dobrych ekip, które gdzieś tam grały na poziomie trzeciej ligi. Na pewno nie uważam, że powinniśmy. Oczywiście to się wszystko, że tak powiem, boisko czy
zweryfikuje.
To będzie weryfikowało.
I teraz tak.
Natomiast mówię, no, ja sobie nie wyobrażam innego celu w takim momencie jeszcze przy tych okolicznościach, jakie zostaje w Radzyniu, typu właśnie kontrakty na półtora roku, że ludzie, którzy gdzieś tam tworzyli trzon, przynajmniej część tych ludzi, którzy tworzyli trzon zostaną.
Ale panie trenerze...
I do nich jeszcze gdzieś tam ludzie, którzy odejdą, dobierzemy, nie wiem, dwóch, trzech, dajmy na to, o ile się uda. Jeśli się nie uda, to będzie w porządku. Było kilka kontuzji, które też mi pokrzyżowały bardzo szyki w trzeciej lidze, bo na pewno gdzieś tam inaczej jeszcze by to było wszystko wyglądało. Natomiast no, na kogoś tam nie mogłem liczyć, w związku z tym nie było tego pełnego komfortu.
Panie trenerze...
Myślę, że teraz będą wszystkie tak rzeczy poukładane, że to wszystko do zęby się zatrybi i jednak będzie dobrze.
Żeby walczyć o awans do trzeciej ligi, no więc trzeba mieć kadrę zespołu, dobrze się przygotować, no i nie ma co tu ukrywać, zabezpieczenie finansowe. Czy te trzy atuty, trzy czynniki jesteście w stanie no, zrealizować w klubie Orlęta Radzyń? Bo dochodzą głosy, że niektórzy piłkarze chcą opuścić Orlęta.
No dziękuję panie redaktorze za dobre rady. No tak, no to są te trzy w zasadzie elementy, które decydują później o jakimś tam które mogą zdecydować o jakimś tam końcowym sukcesie. Oczywiście, no liczymy się również z tym, że ja też, część chłopaków, przecież ja też mam oczy i widzę, że część chłopców po prostu, w cudzysłowie mówię, nie zasługuje na grę w czwartej lidze. Tak, oczywiście mowa tutaj o naszego Wojtku Jakubcu, który na pewno gdzieś tam wyżej celuje niż ta czwarta liga, to dla niego to była jakaś degradacja.
Krzysiek Stężała.
Kibicuję, proszę?
Krzysztof Stężała.
Z Krzysiem Stężała jeszcze jest taka sprawa otwarta tak naprawdę. Nic bym tutaj nie przesądzał. To jest oczywiście nasz bardzo, bardzo mocny punkt. Chcemy go zatrzymać. Krzysiek tam ma swoje jakieś oczywiście swoją wizję też jakby życia, bo to jest człowiek, który gdzieś tam jakąś ma stabilizację. Ma żonę w tej chwili, mieszka w Białej i to jest to jest życie po prostu.
No rozumiem.
Ja uważam, że na dzień dzisiejszy trzeba z Krzyśkiem rozmawiać, trzeba próbować go przekonać do tego, żeby z nami został i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby został z nami. Czy się to uda, nie wiem. Szczerze powiedziawszy, Krzysiek dobrze wie, bo przede wszystkim zrozna zawodnika, więc co ja myślę na temat jego przyszłości jakby w Radzyniu. Z drugiej strony, no zabezpieczyliśmy się też również tym, że mamy trzech bramkarzy na trzecią ligę, więc w momencie, gdy Krzysiek by nawet nas opuścił, obojętnie jaki to był, nie był kierunek, mamy dwóch bramkarzy naprawdę dobrych, bo nie uważam, żeby Fabian, który jest tam młodzieżowcem, przede wszystkim to jest atut młodzieżowca, a z drugiej strony jest naprawdę dobry bramkarz. Potwierdził to choćby w tym ostatnim meczu, gdzie naprawdę dobrze się, uważam, spisywał w ostatnim ligowym, a poza tym na treningach też ich po prostu obserwuję codziennie i wiem, że jest to naprawdę
Panie trenerze, kolejny temat, sprawa finansów. Jak tutaj wygląda zabezpieczenie? Wiem, że nie jest to pytanie bezpośrednio do pana, no ale pan niejako zbiera to wszystko, co jest związane z finansami, bo jest pan trenerem, odpowiada pan za wszystko. Czy tutaj Orlęta poradzą sobie w aktualnej sytuacji?
Poradzimy na tyle, na ile zarząd pod kierownictwem, tutaj powiem, prezesa Tarkowskiego, naprawdę stworzył warunki komfortowe, uważam, bo na czwartej lidze to będą naprawdę dobre warunki, bo wie pan, to jest bardzo małe środowisko, słyszy się o różnych problemach, że tak powiem, innych dużym, no tutaj jest wszystko czarno na białym, pewne to nie są jakieś może kwoty horrendalne, czy jakieś przywrócące gdzieś tam o zawrót głowy, ale to wszystko jest naprawdę regularnie
dopięte,
systematycznie płacone na to, co zawodnicy są poumawiani, to wszystko zrealizowane. Przynajmniej za mojej kadencji tak jest tutaj teraz. Nikt nie może na to narzekać. Nie ma żadnych praktycznie nie ma po prostu.
Rozumiem, panie trenerze.
Jeśli jakieś by były, to są jakieś na bieżąco konsultowane i monitorowane, a to mówię,
jest. Czyli z tego, co pan mówi, jest wszystko w porządku, panie trenerze. Jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Kiedy rozpoczynacie przygotowania?
Przygotowania zaczynamy dokładnie za tydzień, 12
lipca.
Jakimś tam treningiem wprowadzającym, później przejdziemy testy wydolnościowe, szybkościowe i w sobotę zagramy sparing właśnie w białej z Dolkanem Ząbr. To będzie pierwszy tydzień i później oczywiście tak do ligi będziemy się przygotować na własnych obiektach.
Dziękuję serdecznie, panie trenerze. Życzę powodzenia w pracy z Orlętami Radzą. Dziękuję serdecznie. Rafał Wójcik, szkoleniowiec Radzyńskich Orląt, o tym, co było w Radzyńskich Orlętach i o tym, co ma być. Tyle o Orlętach Radzyń. Teraz informacje piłkarskie z innych klubów.
Piłkarze Siedleckiej Pogoni byli w ostatnich dniach testowani przez kluby z wyższych lig. Kamil Tomas rozegrał 2 mecze sparingowe w barwach drugoligowego Znicza Pruszków. Krzysztof Kamiński bronił bramki w sparingach Wisły Płock. Łukasz Wójcik przebywał w Krakowie na jednodniowych testach w Młodej Wiśle Kraków. Dzisiaj Marek Kaliszewski zagrał w sparingu pierwszoligowego LKS-u Nieciecza. Znana jest obsada trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Zagrają w niej Konkordia Piotrków Trybunalski, Sokół Aleksandr Łódzki.
To spadkowicze z drugiej ligi.
Tak, Radomiak Radom, KS Piaseczno, Pogoń Siedlce, MKS Kutno, Mazur Karczew, Warta Sieradz, Narw Ostrołęka, Legionowia Legionowo, Włókniarz Zelów, UKS SMS Łódź. To są zespoły, które w tamtym sezonie reprezentowały trzecią ligę. I Beniaminkowie, Ursus Warszawa, Broń Radom, Pilice Przedbórz i Ceramika Opoczno. W pierwszej kolejce spotkają się następujące pary. Mazur Karczew, Pogoń Siedlce, Pilica Przedbórz, Sokół Aleksandrów Łódzki, Ceramika Opoczno, Konkordia Piotrków Trybunalski, KS Piaseczno, Narw Ostrołęka, MKS Kutno, Legionowia Legionowo, UKS SMS Łódź, Ursus Warszawa, Broń Radom, Włókniarz Zelów i Warta Sieradz, Radomiak Radom. W innym naszym przedstawicielu w trzeciej lidze Podlasiu Biała Podlaska na razie bez większych zawirowań. Słychać natomiast, że blisko powrotu do bielskiego klubu jest wychowanek Podlasia bramkarz Krzysztof Stężała, ostatnio reprezentujący barwy Orląt Radzyń. Sam zawodnik zaznacza, że jak dotąd jest wolnym zawodnikiem i gdzie zagra, zdecyduje w najbliższym czasie.
Tyle nowości z naszych czołowych klubów regionalnych, a więc zespołu grających w trzeciej lidze, Pogoni Siedlce i Podlasia Biała Podlaska. Za tydzień, w sobotę, w Krzywdzie, o czym już informowaliśmy, odbędzie się gala piłkarska Bialsko-Podlaskiego Krajowego Związku Piłki Nożnej. Na tej gali będziemy. Na pewno będzie obszerna relacja w niedzielnym wydaniu Radia Sport za tydzień. Są nominowani w poszczególnych kategoriach. Już od pewnego czasu prezentujemy na antenie tych wszystkich, którzy są nominowani w poszczególnych kategoriach. Dzisiaj kolej na kolejne kategorie. Bardzo proszę, oddaję Ci głos, Michał.
W kategorii najlepsza piłkarka ekstraklasy kobiet nominowana jest Katarzyna Daleszczyk, bramkostrzelna, zawodniczka AZS Państwowa Szkoła Wyższa Biała Podlaska. W kategorii najlepszy trener młodzieży nominowani są Maciej Bigajło, top 54 Biała Podlaska, Henryk Grodecki, także top 54 Biała Podlaska, Przemysław Harasimiuk, Jagiellończyk Biała Podlaska, Edmund Koperwas, Orlen Radzeń Podlaski, Andrzej Korbal, Granica Terespol, Zbigniew Lamek, Unia Krzywda, Miłosz Storto, top 54 Biała Podlaska i Michał Tusz, Huragan Międzyrzec Podlaski. W kategorii najlepszy sędzia nominowani Konrad Gąsiorowski, Grzegorz Jakuszko, Tomasz Korszeń, Artur Krasowski, Mariusz Śleć.
Tyle o piłce nożnej, teraz piłka siatkowa. W zespole ósemki Siedlce, o czym informowaliśmy, zaszły naprawdę duże zmiany kadrowe. Praktycznie zespół został niemal w 100% zmieniony, odmłodzony. Zagrają młodzi siatkarze, jeszcze nie mający nazwiska, nie mający większego dorobku. Tak jest w ósemce Siedlce. A jak jest u innego naszego drugoligowca, Wilgi Garwolin? Z tym pytaniem zwracam się do Grzegorza Głowackiego z sekcji piłki siatkowej klubu z Garwolina. Witam serdecznie, panie Grzegorzu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No więc zamieniamy się w słuch. Co ciekawego pod względem kadrowym dzieje się w Wilgi Garwolin?
Jak zwykle musimy budować zespół pod kątem naszego skromnego budżetu. Zawsze tak było od lat i tak też próbujemy to robić. Ale niemniej myślę, że trzon zespołu z ubiegłego roku będziemy się starali trzymać. To myślę, że to jest jakby sposób na to, byśmy spokojnie istnieli w siatkówce drugoligowej. Ale będziemy też coraz częściej korzystali ze swoich wychowanków, bo cały czas prowadzimy szkolenie młodzieży i w tej chwili pojawiają się takie nazwiska jak Maciek Antonik czy Tomek Rusmanin, z których części będziemy korzystali. Wcześniej grali w MKS MDK Warszawa, wrócili do Garwolina. Jest Mateusz Kruzyński, członek kadry Mazowsza, jeden z najlepszych zawodników przyjmujących na Mazowszu. Młody chłopak, 15-letni, z doskonałymi warunkami fizycznymi. Ręce po niego wyciągają kluby na Mazowszu, te z wyższej półki. Myślę o sporcie młodzieżowym, choćby jak Radom czy kluby warszawskie, więc tych na pewno włączymy. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, to myślę, że utrzymamy ten trzon zespołu, który funkcjonował w roku ubiegłym. Natomiast myślę, że pojedyncze jakieś kosmetyczne zmiany na pewno się znajdą i będziemy walczyli.
Czy co, też stawiacie na młodzież, tak jak ósemka?
Tak, zdecydowanie stawiamy na młodzież, bo tak jak mówię, no od wielu lat prowadzimy szkolenie w naszym klubie w oparciu o szkołę podstawową numer 1 w Garwolinie. Prowadzimy klasy sportowe. Co roku pojawiają się wychowankowie. Współpracujemy ze szkołami z terenu powiatu garwolińskiego. Gdzieś tam zawsze spróbujemy kogoś znaleźć. I myślę, że to jest sposób na to, by ta siatkówka miała takie trwałe podstawy.
Jeden z siatkarzy, który grał w Wildze, przechodzi do ósemki, Mariusz Pruska.
No tak. To słyszałem, że tak jest. Życzę mu powodzenia. Myślę, że niech spróbuje pograć sobie w nowym klubie. I ja nie mam nic przeciwko temu. Takie życie w sporcie polskim w tej chwili, że zawodnicy co roku zmieniają barwy. No tak to jest.
Panie Grzegorzu, mówimy o młodzieży, no ale żeby ta młodzież grała, no niezbędni są starsi zawodnicy, czy
tak,
ktoś no zostanie.
Tak, starsi zawodnicy i my tych starszych zawodników będziemy starali się utrzymać w tej chwili. Na pewno są to zawodnicy, którzy na stałe mieszkają w Garwolinie.
To znaczy?
W swojej pracy zawodowej jest Jakub Sokołowski w dalszym ciągu. Może więcej będzie szedł w kierunku pracy trenerskiej, a może mniej na boisko, ale zawsze się przyda. Jest Piotr Krzyśko, który już trzy sezony był u nas środkowy, jest, który też pracuje tu na miejscu, jest nauczycielem, jest Edek Górecki, też kolejny nauczyciel po studiach, też pracuje w Garwolinie. I tak pewnie, co ciekawe, jakby w tym roku już na przykład chyba na stałe zostaną w tym Garwolinie, bo obaj chodzą z Związki Małżeńskiej dziewczynami z Garwolina. Taki to jest jakby rozwój tej siatkówki garwolińskiej, czyli młodzież ta, która jest, ci zawodnicy, którzy kończą studia, są u nas, a pozostałych jest kilku zawodników jakby takich, którzy na pewno chcą u nas zagrać, no ale tak jak mówię, pojawiają się nazwiska często zawodników z tych, którzy grali w tam klubach pierwszoligowych, ale często ich oczekiwania są przewyższające nasze możliwości, więc spokojnie budujemy. Mówię, to co jest w tej chwili ci zawodnicy, którzy w dużej mierze grali w ubiegłym roku, oni na pewno będą grali, tak? Więc trudno mi mówić o powtarzać ciągle te nazwiska, ale myślę, że 2-3 nazwiska pewnie się jeszcze w zespole pojawią, prowadzimy takie rozmowy.
No tu trzeba pochwalić garwolnianki, które mają w tej sytuacji duży wpływ na rozwój piłki siatkowej w Garwolnie.
Tak, to ładnie. No. Ja cały czas na nie liczę.
Po prostu fajne dziewczyny są w Garwolinie.
No właśnie. Fajne, ale wie pan, biorąc pod uwagę możliwości siedleć i choćby nie wiem, uczelni i tak dalej, to tam możliwości są trochę szersze, ale
fakty się liczą. Panie Grzegorzu, jeszcze pytanie o trenera. Czy w dalszym ciągu...
W dalszym ciągu. Jakub Sobłowski, bardzo zaangażowany w budowanie siatków i garwolińskiej, jest na miejscu, jest cały czas, pracuje i z młodzieżą i pracuje. Tylko z wszystkiego w tej chwili, bo naprawdę bardzo zaangażowany.
Jeszcze słówko o przygotowaniach. Kiedy one się rozpoczną?
My zazwyczaj zaczynamy to około po 15 sierpnia. Spokojnie podchodzimy do sezonu. Zawsze gdzieś tam koniec września się rozpoczyna, więc oczywiście warunkiem podstawowym jest ten, by zawodnicy zadbają również o własną formę. My też takie warunki stawiamy przed nimi. To nie jest tak, że można sobie leżeć przez dwa miesiące, tak? I myślę,
trzeba się ruszać. Tak. Dziękuję serdecznie. Co do usłyszenia gdzieś około 15 sierpnia, kiedy będzie miał więcej szczegółów. A teraz życzę miłych wakacji. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Grzegorz Głowacki o sytuacji kadrowo-organizacyjnej w drugoligowym zespole siatkarzy Wilgi Garwolin. No i tą rozmową z Grzegorzem Głowackim kończymy dzisiejsze wydanie Radia Sport. Dzisiejszą audycję zrobił Krzysztof Łupkowski. A przygotowali i prowadzili
Michał Michalski,
Mateusz Ciulak
i Andrzej Materski. Zapraszam na kolejne wydania audycji Radio Sport od poniedziałku do piątku. Chociaż niektórzy mówią Podlaski Serwis Sportowy, ale niech będzie Radio Sport, albo Podlaski Serwis Sportowy od piątku do... Nie, od poniedziałku do piątku, 19.15, dzienne wydanie Radio Sport, 21.30. Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Dobranoc.
I can't be no one else. I'm done tripping on my toes, striking iron, and it's like my soul. Misty moon, you're gonna see. Yeah, I got your blues to get on my. I can't be no one.
Na program zaprasza Polimex Mostostal S.A. Mecenas kultury i sportu.